Witajcie kochani. Jak w ogóle się macie? Miałem ten przywilej być na obozie i może to jeszcze nie wybrzmiało, ale powiem, że mówiliśmy na temat języka i wypowiadanych słów. Zatem cały czas gdzieś poruszaliśmy się w tym temacie i ten temat do mnie mocno powracał. Sam też miałem taką możliwość, żeby dać taki biblijny fundament pod to, co Biblia mówi o języku, i dzisiaj nie może być inaczej, kochani. Dzisiaj chcę dalej o tym samym mówić. Mimo że już kiedyś o tym mówiłem, bo chyba ponad rok temu, to dzisiaj będę mówił w kontekście mocy języka. I powiem wam, że jeśli przysłuchacie się uważnie to, co Biblia na ten temat mówi, to zmieni to wasze życie. Ale może zanim ruszymy do słowa, odczuwam wyraźnie, że potrzebujemy modlitwy. Kochani, zapraszam was, wstańcie, pomodlimy się razem i pobłogosławimy ten czas, abyśmy się nie ominęli z tym, co Duch Święty przygotował dla nas. Abyśmy w pełni przyjęli całe słowo, które ma tak indywidualnie dla każdego z nas. Panie, my Tobie dziękujemy za to, że Ty chcesz nam dzisiaj usługiwać swoim słowem i tak uniżamy się przed Tobą i otwieramy na to, co Ty masz dla nas, na tą mądrość płynącą z góry. Panie, chcemy zrozumieć Twoją myśl i to, co chcesz przekazać nam, swojemu stworzeniu, swoim dzieciom, Panie. Prosimy Cię o to, abyś przez swego Ducha Świętego po prostu poruszał się między nami i mówił do nas. Amen. Amen. Jak zapewne wiecie, język u ludzi to jeden z najważniejszych organów mowy i nie jest jakąś tutaj zagadką, że po prostu używamy go, żeby się komunikować. I definicja mówi, że jest to system znaków dźwiękowych. Ale te dźwięki, które tak naprawdę tworzymy, to są słowa. I te słowa mają ogromną moc. Najważniejszy werset w Biblii odnośnie języka jest zapisany w Księdze Przypowieści Salomona. To jest 18 rozdział, 21 werset i czytamy tam, że śmierć i życie są w mocy języka. To jest pierwsza część tego wersetu. Ale widzimy, że zarówno śmierć, jak i życie są w mocy języka. Chcę z tego miejsca podkreślić, że to jest Boże prawo, które Bóg ustanowił. I są pewne prawa, co do których my nie możemy się sprzeciwiać. Na przykład prawo grawitacji, czyli to jest tak zwane przyspieszenie ziemskie. Moglibyśmy stanąć na dachu tego budynku i stwierdzić, a pójdę prosto do nieba, przejdę się, żeby przejść tutaj gdzieś w powietrze. No niestety to jest niemożliwe, bo nie oszukamy prawa grawitacji. Po prostu spadniemy. I ciekawe jest to, że rozumiemy prawa fizyki, ale czy jesteśmy w stanie przyjąć prawo Boże, które mówi wprost i wyraźnie, że śmierć i życie są w mocy języka. Co chcę przez to powiedzieć? Że Bóg ustanowił to prawo, abyśmy ty i ja poprzez język kreowali albo życie, albo śmierć. I możesz pomyśleć sobie, że jestem nieco zwiedziony, ale z Bożym Słowem myślę, że udowodnię ci, że nie jestem. Podam wam taki przykład. Wczoraj po prostu przyszło mi to do głowy. Nieprzypadkowo, bo gdzieś tak przygotowywałem się duchowo do tego czasu i zobaczyłem, co parę miesięcy temu zrobiłem w swoim życiu, a mianowicie przed naszym domem przywieźliśmy taką ziemię, dostaliśmy ją za darmo, ale ta ziemia ogólnie była ziemią taką celiną zmieszaną z kamieniami. Wiecie, jak coś jest za darmo, to po prostu staramy się nie grymasić, nie kaprysimy, nie narzekamy. Ale potem, jak już chyba czwarty raz wygrabiałem tam kamienie, wyrywałem chwasty i posiałem tam dużo ziaren trawy, ale nic się nie działo. I wypłynęło ze mnie coś, czego bardzo żałuję, bo powiedziałem, co za przeklęta ziemia. I tak mi było z perspektywy czasu wstyd, bo ja odczułem, że ja coś uwolniłem tam. Nie wiem, czy wy też w duchu potraficie tak rozpoznać, ale jest czasem coś takiego, że powiemy coś i czujemy, nie, za daleko. Po prostu zrobiliśmy coś, czego nie powinniśmy zrobić. I tak było w temacie właśnie tej ziemi. I mówię o tym dlatego, bo minęły 2 czy 3 miesiące, ciągłego jakiegoś tam dosiewania trawy, grabienia, podlewania, teraz jeszcze ostatnio dużo słońca. I często przechodzę tam i jeszcze widzę ziarna trawy, które w ogóle nie wzeszły, co teoretycznie byłoby niemożliwe przy tych zabiegach, które tam wykonywaliśmy wspólnie z żoną. I tak bardzo mi wstyd i tak bardzo żałuję tego, co powiedziałem, bo nasze słowa mają moc. Wiecie, naprawdę, może się wam to wydawać dziwne, ale możecie się modlić nawet o swoje drzewa w ogrodzie, możecie modlić się o cokolwiek i gwarantuję wam, że to po prostu, jeśli modlisz się o drzewo i chcesz, żeby ono zaowocowało, to gwarantuję ci, że to się wydarzy. Jeśli masz tylko wiarę, to tak się stanie. Wiecie, język jest jak nóż. W ręku kochającej matki jest w stanie przygotować dobry posiłek dla swoich dzieci, a w ręku mordercy może być narzędziem zbrodni. I każdy z nas ma język i to jest zupełnie naturalne, że używamy go, co nie? Ale to, co dzisiaj chciałbym wam podkreślić, to właśnie w tych słowach, które wypowiadamy, jest moc. Ale zanim pójdziemy dalej, to jeszcze wam coś powiem, że jedna z definicji słowa mówi, że słowo jest nośnikiem. Nośnikiem znaczeń kulturowych, emocjonalnych i symbolicznych, odgrywając kluczową rolę w literaturze, sztuce i codziennej komunikacji. Dużo tego, ale skupmy się tylko na tym, że słowo jest nośnikiem. Każde słowo niesie jakąś wartość. Albo pozytywną, albo negatywną. I to od nas zależy właśnie, co niosą nasze słowa. Jaką wartość? Jak popatrzymy do pierwszych stron Biblii, od razu pierwsza księga Mojżeszowa, inaczej rodzaju, pierwszy rozdział, pierwszy werset i dalej, to kiedy jeszcze niczego nie było, kiedy nawet nie było kształtu dzisiejszego świata, Bóg wypowiedział, uwaga, słowo. To słowo miało moc sprawczą, ono przyniosło życie. Ono dało początek wszechświata, galaktyk, słońca, planet. I pytamy, jak to możliwe? I Biblia uzasadnia moc języka, między innymi w liście Jakuba. Też jeden z takich najważniejszych fragmentów, to jest trzeci rozdział od 5 wersetu, gdzie czytamy, podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język właśnie jest takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary nakręca koło najniższych skłonności. I dalej 8 werset. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Jakub, pisząc swój list, zwraca uwagę na to, jak małą, niewielką częścią ciała jest nasz język, a potrafi, w innym miejscu jest napisane, utrzymać w ryzach całe ciało. I w tym samym liście jest też napisane, że wszyscy potykamy się w wielu sprawach, ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Język jest jak mały ster wielkiego statku. Jest jak wędzidło w pysku konia czy woła. I wreszcie jest jak mały, niewielki płomień, który jest w stanie rozpalić wielki las. I pytanie do was, drodzy. Czy zdarzyło wam się kiedyś powiedzieć coś, czego później żałowaliście? Bądź może zdarzyło wam się rozpocząć wypowiedź, po czym w trakcie zdaliście sobie sprawę, że te czy inne słowa nie powinny paść z waszych ust? Tym właśnie jest nasz język. Czasem potrafi nas zaskoczyć, szczególnie kiedy nie przykładamy wystarczającej uwagi do tego, co mówimy. Jednak chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. Musimy sobie uświadomić, że nasze słowa mają znaczenie. Posłuchajcie chociażby tego, co możemy czytać w przypowieści Salomona, co najmądrzejszy człowiek, tak przynajmniej twierdzimy, w ówczesnych czasach mówił. I co jest zapisane? 12 rozdział, 18 werset i dalej. Nierozważny w słowach może przeszyć jak miecz, lecz język mądrych leczy. Szczere wargi będą trwać na zawsze, lecz język kłamliwy tylko przez chwilę. Inne miejsce, 16 rozdział, 28 werset. Człowiek przewrotny bywa źródłem kłótni, oszczercy rozdzielają najbliższych przyjaciół. Człowiek gwałtowny potrafi zwieść bliźniego i sprowadzić go na niewłaściwą drogę. Jeszcze inne miejsce, 25 rozdział, 11 werset i dalej. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej ozdobie. Złotym kolczykiem, drogocennym klejnotem jest mądra wskazówka w uchu tego, kto słucha. Zatem te złe, negatywne słowa mogą przeszyć niczym jak miecz, mogą rozdzielić przyjaciół, a znowu te dobre są niczym jak drogocenny klejnot. Nie wiem, ile waży takie złote jabłko, powiedzmy 150 gram. W tamtych czasach, jak i w naszych czasach, to jest duża wartość. Jeśli tak to mogę zmaterializować i wam to jakoś wyobrazić, to pomyślcie o tym. To jest najwyższą wartością, kiedy jesteśmy w stanie przekazywać dobre, budujące słowa, które niosą życie. Pastor Cale Edelman kiedyś porównał wypowiadane słowa do tatuaży. Wiecie, w dzisiejszych czasach wielu ludzi robi sobie tatuaże. Czasem bywa, że powstają pod wpływem chwili. Bywa nawet, że ludzie do końca nawet nie przemyślą tego, co robią. Ale tak ich ciało będzie już wyglądać do końca życia. I podobnie jest właśnie ze słowami. Raz wypowiedzianej sentencji nie możesz już wymazać. Jeśli powiedziałeś coś niestosownego, raniącego drugiego człowieka, możesz przeprosić, błagać o wybaczenie, ale te słowa już zafunkcjonowały w czasoprzestrzeni i nie możesz ich cofnąć. Jeśli się coś powiedziało, to już, uwaga, nie można tego jakoś odpowiedzieć do tyłu, tak jak cofaliśmy kiedyś taśmę. Nie możemy tego skasować przyciskiem delete i nie, po prostu nie. To już zostało wypowiedziane, to już się dokonało. Dlatego ważne jest to, żebyśmy, co znowu podkreślam, zrozumieli, że słowa mają moc i one odbijają piętno. Czynią różnicę w naszej rzeczywistości. Wiecie, jest wiele już memów, programów o ludziach, którzy robiąc jakiś tatuaż, nie przemyśleli dokładnie tego, co chcieli zobrazować i po czasie próbują to jakoś naprawić. I oczywiście można dokonać korekty, ale jednak ślad już tam pozostanie. I dlaczego o tym mówię? Bo z naszymi słowami jest tak samo. Nasze słowa pozostają na zawsze. I w Biblii czytamy, to jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 36 werset. Z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu, gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Zatem nie ma żartów z językiem, nie możemy do tego podchodzić lekko. Bo powiedz tak szczerze, jak ty sobie radzisz z językiem? Gdy otwierasz usta, to czy przynosisz życie, czy śmierć? Pokój, czy kłótnie? Prawdę, czy kłamstwo? Błogosławieństwo, czy przekleństwo? I tak dalej. Co jest na twoich ustach? W Ewangelii Łukasza możemy przeczytać, że z obfitości serca mówią usta. Stąd wniosek, że to, co jest w naszych sercach, to powinno być na naszych ustach. Zatem kiedy pytam o twój język, o twoje słowa, to tak naprawdę też pytam o stan twojego serca. Wiecie, spójrzmy na Jezusa, bo On daje nam niesamowity przykład. I nie tylko w samym nauczaniu, ale także i w działaniu. W Ewangelii Marka możemy czytać, to jest 11 rozdział, 23 werset. Jak Jezus kiedyś powiedział, zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Czy widzicie? Może nie bezpośrednio, ale ja wam to wytłumaczę, że Jezus prezentuje prawo. Że to wypowiadane słowo ma moc. Szczególnie kiedy masz wiarę w sercu, Następnie, kiedy połączysz wiarę ze słowem i uwaga, kiedy wypowiesz te słowa na głos, nie gdzieś w sercu, nie pod nosem, ale kiedy wypowiesz te słowa na głos i zakomunikujesz coś wyraźnie w świecie widzialnym, to wtedy to się stanie. My naprawdę mamy moc, by naszym językiem ogłaszać rzeczy, by zwyciężać poprzez nasz język. Zwróćcie uwagę na przykład na taki niezwykle istotny fragment, jeśli chodzi o ewangelizację. List do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset i dalej, gdzie czytamy, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Wiemy, że nawracamy się przez wiarę w Jezusa, ale intrygujące jest to, że przez wyznanie naszej wiary ustami jesteśmy zbawieni. Zatem pierwsza część to jest nasze serce, a druga część to jest wyznanie naszych ust. A kiedy połączymy to, to rzeczy zaczynają się dziać. I wyznanie naszych ust ma moc. Ono naprawdę zmienia rzeczywistość. Widzimy, że prawo wypowiadanych słów naprawdę działa. Dzieje się tak, kiedy oddajemy nasze życie Jezusowi, ale również, uwaga, dzieje się tak też i w naszej codzienności. O ile w ogóle stosujemy to prawo, o ile w ogóle wierzymy, że to działa, o ile w ogóle myślimy nad tym, co wypowiadamy. Wiecie, ja tutaj nie jestem w roli eksperta, bo niestety też upadam. Podobnie właśnie jak napisał Jakub, że potykamy się w wielu sprawach. Ale powiem wam, że stosowanie tego prawa i podejście do tego na poważnie, do słów, które wypowiadamy, zmieni nasze życie. Jeśli jeszcze dalej nie wierzycie, to idziemy dalej. Kolejny przykład z życia Jezusa, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 8 werset. To jest sytuacja, kiedy do Jezusa podszedł setnik z prośbą, aby uzdrowił jego syna. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Co tutaj widzimy? Że uzdrowienie jest powiązane z wypowiadanym słowem. Chcesz być zdrowy? Ogłaszaj życie. Nie koncentruj się na chorobie. Często jest tak, gdy pojawiają się pierwsze objawy, symptomy choroby, zdarza nam się, a jestem chory. Przecież nie jest tak, a czuję się źle. Oj, gorączka się wzmaga. Idę się położyć. A co jeśli byś powiedział coś odwrotnego? W imieniu Jezusa jestem zdrowy. W imieniu Jezusa ogłaszam zdrowie. To nie jest dobry czas na chorobę. Nie zgadzam się na to. Potrzeba właśnie takiego też przekonania serca, ale to musi też wyjść z naszych ust. Wiecie, jest coś takiego niezwykłego. Nawet często, kiedy zdarza nam się modlić z ludźmi, którzy przyjmują Pana Jezusa, że tak cedzą te słowa, tak ledwo się te usta otwierają. Albo nawet, wybaczcie, kiedy modlimy się często tutaj razem społecznie, to jakże często jest tak, że słychać tylko osobę prowadzącą i gdzieś jakieś niewiele głosów. Ale te słowa, które wypowiadamy, one mają moc. I one naprawdę zmieniają życie ludzi, tych, o których się modlimy. Ważne jest to, żeby o tym pamiętać, bo powiem wam, jak ktoś kiedyś powiedział, że tylko modlitwa dzieli mnie od Boga. Co mam na myśli? Że możemy wejść w Bożą obecność bardzo szybko, jeśli intencjonalnie po prostu przywitamy Boga, chociażby tutaj, kiedy przychodzimy do kościoła, kiedy powiemy, Boże, dziękuję Ci za to, że tutaj jesteś, że na mnie czekasz. Witam Ciebie, Jezu. Chcę wejść w bliską relację z Tobą. Oddaję Tobie wszelką chwałę, bądź wywyższony. Wiecie, ja po prostu, mimo tego, że może jesteśmy z dziećmi, mimo tego, że dużo się dzieje, nie odbierzcie to jako pycha, ale potrzebuję bardzo niewiele czasu, by wejść w Bożą obecność. Ale to nie jest za sprawą mnie samego, ale wypowiadanych słów, które uwalniam nad swoim życiem. intencjonalnie angażuję w to cały swój umysł i swoje ciało. Często też modlę się tą modlitwą, kiedy po prostu poddaję pod posłuszeństwo Chrystusowi wszelką myśl. Wszelką myśl. Bo bez tego po prostu byłbym obok. Jakże często jest tak, że mógłbym coś przynieść ze sobą tutaj do kościoła, jakieś myśli i być zupełnie obok Bożej obecności, tego, co Bóg chce powiedzieć do mojego życia. Dlatego od razu odcinam się od tego i używam świadomie swoich ust. Kolejna ważna rzecz, którą chciałbym też tutaj tak krótko zaznaczyć. Nie bójmy się mówić głośno. Nie bójmy się tego ogłaszać. Nie bójmy się krzyczeć. Dlaczego? Bo kiedy Łazarz był martwy w grobie, to czytamy, że kiedy Jezus tam przyszedł, to jest taki werset, po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. Nie było tam słów w stylu: Łazarzu, jeśli mnie słyszysz, to chodź. Tylko: Łazarzu, wyjdź. I wiecie, czasem właśnie musimy użyć takiego kalibru i takiej broni, jeśli chcemy się rozprawić z naszym przeciwnikiem. Choroba może być właśnie taką górą, o której mówiłem. Wiele różnych trudności może być po prostu taką górą, gdzie potrzeba twojej wiary, a także słowa wypowiedzianego w wierze i w autorytecie. Bo tylko wtedy możesz coś zatrzymać złego w swoim życiu, bo tylko wtedy możesz to odepchnąć, bo tylko wtedy możesz się na to nie zgodzić i skutecznie przeciwdziałać. Nie chcę w nikogo z was uderzać osobiście, ale jeśli mamy tylko wiarę w sercu i coś w myślach tam procesujemy, to niestety nic się nie wydarzy w świecie widzialnym. Jakże jest często tak, że chodzimy z czymś, z jakimiś myślami, myślimy, ale dopiero wtedy, kiedy zaczynamy wypowiadać słowa w modlitwie, albo jeśli mamy z kimś jakąś sprawę do załatwienia, ale dopiero wtedy, kiedy wypowiadamy słowa, kiedy wyjaśniamy jakąś sprawę, wtedy dopiero doznajemy uwolnienia. Bo słowo musi zostać wypowiedziane, bo słowo musi zostać uwolnione z nas. I tym jest właśnie to prawo. Czytamy bardzo ważną rzecz. Księga Objawienia, 12 rozdział, 11 werset, pierwsza część. Jednak oni zwyciężyli go, tutaj chodzi o szatana, przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Tak więc czytamy, że my zwyciężamy i możemy zwyciężać poprzez krew baranka i przez słowo naszego świadectwa. To jest nasza skuteczna broń przeciwko naszemu przeciwnikowi. I nie ma innej drogi do zwycięstwa. Musimy, dosłownie, musimy wziąć autorytet imienia Jezus, powołać się na Jego dzieło na krzyżu i poprzez słowo, dosłownie, wygonić diabła ze swojego życia. Amen? Amen. Parę osób się ze mną zgadza. Chwała Bogu. Amen. Potrzeba tutaj zdecydowanego działania. To nie dzieje się tak w takiej cichości, skrytości. Ale kiedy na przykład dziecko ci choruje już drugi tydzień, już nie wiesz, jak połączyć życie zawodowe, rodzinne i w ogóle nie wiesz, jak sobie poradzić, to mówisz: idź precz, szatanie. Nie zgadzam się na tę chorobę. Mam już dość tego i w imieniu Jezusa ogłaszam uzdrowienie. Nie wiem, czy wy tak działacie, ale powiem wam, że ja już nieraz byłem tak poirytowany, że musiałem tak zrobić. Często szkoda, że tak późno, bo my mamy tak naprawdę w codzienności chodzić w tej mocy i używać autorytetu imienia Jezus i ogłaszać to naszym językiem. Halleluja. Myślę, że teraz już rozumiemy, jak ważne jest umiejętne posługiwanie się językiem. Nasze słowa tworzą rzeczywistość. Budują bądź rujnują nasze życie. W liście Piotra czytamy: bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od złego, a swoje wargi od zdrady. W innym miejscu psalmista Dawid, to jest psalm 34, pyta: jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia, kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie on dobro? I co mówi? Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Pierwszy fundamentalny warunek, jaki trzeba spełnić, by cieszyć się dobrym życiem, to powstrzymać swój język od zła. Myślę, że w tym gronie nie powinienem tego mówić, ale może warto przypomnieć. I apostoł Paweł też o tym przypominał, na przykład w liście do Kolosan, mówi, że mają wręcz odrzucić nieprzyzwoite słowa. I pisze tak, teraz jednak odrzućcie to wszystko, gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami. W innym miejscu tego samego listu pisze, niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Ja dodam takie przyprawione solą. Kochani, my jesteśmy nowym stworzeniem. Jezus powiedział, że ty i ja jesteśmy solą tej ziemi, jesteśmy miastem położonym na górze. I to właśnie poprzez nasz język często, albo prawie zawsze, manifestujemy to, kim jesteśmy. Wiecie, sól ma takie właściwości, że kiedy ją już wrzucimy do ziemi, to ta ziemia już nie pozostaje taka sama. I właśnie takimi mamy być ludźmi w towarzystwie ludzi, którzy Boga nie znają, czyli wszędzie tam, gdzie przychodzimy, to inni mają to po prostu rozpoznać. I może jeszcze tak nie jest. To dzisiaj będzie dobry czas też, żeby o to się pomodlić. Wiecie, na obozie, nieprzypadkowo, bo za sprawą Leszka, odkryłem też, co jest zapisane w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, ale w nowym przekładzie dynamicznym. To jest pierwszy rozdział, 26 werset. Posłuchajcie, co mówi ten przekład. Dla mnie to jest takie bardzo dosłowne słowo na dziś, dla nas, dla Kościoła. A jeśli komuś wydaje się, że już jest pobożnym wykonawcą Bożego Słowa, chodzącym Bożymi drogami, lecz ciągle nie potrafi powstrzymać swego języka od światowego gadania, to człowiek taki zwodzi swe serce, a jego pobożność nie ma żadnej wartości. Kiedy to przeczytałem w tym tłumaczeniu pierwszy raz, to po prostu zostałem uderzony. Bo jakże często wydawało mi się, że już jestem, albo że już prawie jestem pobożnym wykonawcą Słowa Bożego, chodzącymi Bożymi drogami. Lecz jest napisane, lecz, albo bym tutaj powiedział, ale, jeśli ciągle nie potrafię powstrzymać swego języka od światowego gadania, to tak naprawdę zwodzę swoje serce, a moja pobożność jest nic nie warta. Jeśli nie potrafię zapanować nad moim językiem, to cały ten mój trud i staranie nie ma żadnej wartości. Kochani, poprzez to przesłanie chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg chce użyć twojego i mojego języka dla swojej chwały. I Jezus, kiedy odchodził do nieba, zostawił nam to najważniejsze przesłanie, gdzie powiedział, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I wiemy dobrze, że pierwszym powołaniem Kościoła, zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, drugim jest czynienie uczniami, trzecim jest budowanie i szerzenie kultury Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Ale ważne jest to, by przypomnieć sobie, że do tych trzech fundamentalnych zadań potrzebujemy naszych ust. Bóg potrzebuje twoich ust. Ewangelia musi zostać przekazana ustnie. Świadectwo musi zostać wypowiedziane. Wiecie, możemy robić wiele rzeczy, pomagać biednym, chorym, karmić głodnych, przyganiać sieroty i wdowy. Jednak Ewangelia musi zostać opowiedziana. Ktoś w końcu musi opowiedzieć o Jezusie, kim On jest i co dla nas uczynił na krzyżu. I może kiedy teraz to słyszysz i zestawiasz z tym, co przeczytałem przed chwilą z listu Jakuba, to myślisz sobie, no na razie muszę sobie jakoś poradzić z moim językiem. Na razie tak naprawdę powinienem zrobić coś w kierunku poprawy swojego zachowania i też poprawy słów, które wychodzą na co dzień z moich ust. Niemniej jednak chcę ci powiedzieć, bo wierzę, że z tym się też uporamy wspólnie jako Kościół, że my mamy też wyższe powołanie cały czas i ono cały czas jest ogłoszone nad nami. My mamy być tymi, którzy idą i którzy ogłaszają. Ogłaszają nowe życie w Jezusie Chrystusie. Mamy być tymi, którzy wskazują drogę, którzy pokazują na Jezusa jako tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, ale też tego, który po prostu jest naszym pocieszycielem, przyjacielem, który jest wsparciem. Potrzeba ludzi, którzy to powiedzą. A może dzisiaj tutaj jesteś i po prostu ciągle się właśnie jeszcze zmagasz z jakimiś niewłaściwymi słowami. To chcę ci powiedzieć, że dzisiaj jest ten właściwy moment, by przyjść do Boga, by prosić Go o to, aby On oczyścił twoje usta. Nie zwlekaj, nie odkładaj tego na popołudnie, na wieczór. Nie myśl sobie teraz w swoim sercu, a przyjdę do Boga może później, o tym pogadamy później. No faktycznie są jakieś rzeczy do poprawy, ale jeszcze nie ma tragedii. Niezwykłe jest to, że nasz Pan Bóg pragnie, abyśmy byli czyści, święci. I także chcę tego w tej kwestii, w kwestii naszego języka. Bo kiedy tak będzie i kiedy zaczniemy stosować to prawo języka, kiedy poznamy moc języka, to będziemy widzieć cuda w naszym życiu. Będziemy widzieć uzdrowienie. Będziemy widzieć to, że zmienia się sytuacja w naszej rodzinie, wśród naszych najbliższych. Wiecie, dla mnie takim świadectwem, myślę, że mogę to powiedzieć, bo Agata Strzyżewska jest już osobą publiczną ze względu na prowadzony kanał na YouTubie, ale kiedyś powiedziała takie świadectwo ze swojego życia. Oni jako małżeństwo nigdy nie ukrywali się z tym, że mieli problemy wychowawcze z jednym ze swoich dzieci, z córką, ale to, co było niezwykłe i to, co mnie uderzyło, to powiedziała, że w pewnym momencie życia tak odebrała od Boga i zrozumiała, że to już nie jest czas, aby ciągle smucić się i utyskiwać, że to dziecko gdzieś jest w świecie, że nie jest świadectwem, że w ogóle nie idzie za Bogiem, że to nie jest ten czas, aby teraz narzekać i marudzić, ale odebrała tak od Ducha Świętego, że teraz jest czas, aby ogłaszać, że to dziecko będzie służyć Bogu, że to dziecko odda swoje życie Bogu, że przyprowadzi innych do Boga, że będzie świadectwem. I pomimo tego, że rzeczywistość się nie zmieniała, to powiedziała, że zaczęła to ogłaszać, proklamować i po 2 tygodniach przyszła już zmiana. Zaczęło coś się dziać. To było dla mnie niezwykłe świadectwo. I to jest także przykład dla nas, żebyśmy nie ustawali, żebyśmy mówili do góry, która wydaje się, że nie chce się przesunąć, ale mów do tej góry. Miej wiarę w sercu i wypowiadaj słowa wiary. Mów do tej góry, a zobaczysz, że ona runie albo ona się przesunie. Mów i nie rezygnuj, bo w twoich słowach jest moc. Kochani, za chwilkę chciałbym się z wami pomodlić, ale chciałbym się szczególnie pomodlić z osobami, które gdzieś czują, że potrzebują takiego Bożego dotyku w tej kwestii. I nie będę was prosił, abyście wychodzili do przodu, nie będę nawet was prosił, abyście podnosili swoje ręce, ale chcę wam przypomnieć pewną historię z życia Izajasza, zanim został prorokiem. To był w sumie czas, kiedy Bóg go powoływał. On zobaczył Pana, w 6 rozdziale jest taki rozwinięty, dłuższy opis w 8 wersetach, i kiedy przeżył to takie ponadnaturalne spotkanie z Bogiem, kiedy już chyba co do swojego życia myślał, że umarł, wiedział, że zgrzeszył, miał tą świadomość, że jest człowiekiem nieczystych warg, miał też tą świadomość, że mieszkał pośród ludzi nieczystych warg, a jego oczy widziały Pana, Króla Zastępów. I co wtedy? Jeden z serafów wziął z ołtarza rozżarzony węgielek i dotknął jego ust. I to był znak oczyszczenia. Wszystkie złe, negatywne słowa, które dotychczas wypowiedział, zostały mu przebaczone. Jego wina została usunięta, a grzech zakryty. I od tamtej chwili, kiedy Bóg dokonał takiej niezwykłej operacji przy użyciu tego rozżarzonego węgielka i dotknął jego ust, od tamtej chwili Izajasz miał głosić Słowo Boże. Od tamtej chwili był prorokiem Pana. I chciałbym się dzisiaj zwrócić do was, bo być może w ostatnim czasie w waszym języku pojawiły się słowa, które nie powinny się w ogóle tam znaleźć. Może widzicie teraz na podstawie tego przesłania, że wy tak naprawdę w życiu nic w ostatnim czasie nie ogłaszaliście, nie walczyliście językiem. Widzicie, że jest tutaj jeszcze duża praca do wykonania. Słuchajcie, ja nie chcę was potępiać, nie czujcie teraz jakiejś winy, ale chcę, abyśmy wszyscy razem przyszli do Pana. Powiedz o tym Bogu. Powiedz o tym Bogu. Chciałbym, abyście już wstali. Ja się pomodlę razem z wami. Poproś Pana, aby właśnie tak jak w życiu Izajasza, dotknął twoich ust. Może masz pewne jakieś przyzwyczajenia, nawyki, nie radzisz sobie z czymś. Może towarzystwo, wśród którego żyjesz, koledzy z pracy cały czas przeklinają, ty masz te słowa w głowie, nie radzisz sobie z tym. Dzisiaj chcę się modlić właśnie o ciebie, żeby Pan Bóg dokonał takiej ponadnaturalnej operacji, aby usunął wszelkie zło z twoich ust, aby tam przyszło Jego słowo, abyś był tą osobą, która przynosi życie, która przynosi uzdrowienie, która przynosi błogosławieństwo, która przynosi wzmocnienie, która przynosi też takie pocieszenie, bo to jest twoje powołanie. Panie, my tobie dziękujemy za twoje słowo. Dziękujemy ci za to, że też umieściłeś w nas taką niesamowitą moc poprzez język. I Panie Jezu, przebacz mi, przebacz nam, kiedy używamy tego języka w niewłaściwy sposób. Kiedy przynosimy, Panie Jezu, tak naprawdę tobie ujmę, kiedy jesteś nami zasmucony, kiedy jest ci przykro z powodu tego, że jako twoje dzieci, zamiast głosić słowa życia, czasem opowiadamy rzeczy, których nie powinniśmy w ogóle wypowiadać. Panie, tak modlę się o to, abyś tak pośród nas, jeśli są te osoby, które gdzieś potrzebują twojego dotyku, a tak się modlę, abyś, Panie Jezu, dotykał się naszych ust. Aby z tych ust płynęło życie. Niech te usta będą świadectwem tego, że ty żyjesz w nas, Panie. O to się modlę, abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią budować, abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią wspierać, abyśmy byli ludźmi, którzy przynoszą zmianę w swoim otoczeniu, nie tylko w rodzinach, ale szczególnie, gdy jesteśmy wśród ludzi, którzy ciebie nie znają. Panie, tak o to się modlę, Panie. Poprzez swojego Ducha Świętego tak przechadzaj się pośród nas, Panie, bo wiem, że my potrzebujemy twojego dotyku. My potrzebujemy tego, byś ty nas uzdrawiał, byś nas dotykał. Szczególnie w tej kwestii, Panie. Nie chcemy być ludźmi, którzy są hipokrytami i żyją jakimś podwójnym życiem. Nie, ale chcemy podążać za tobą jako twoi uczniowie. Chcemy ogłaszać twoją chwałę. Chcemy przynosić ci chlubę. Chcemy być świadectwem. Panie, i tak się modlę, aby ten zbór, ten kościół, abyśmy byli właśnie takimi ludźmi. Tobie, Panie, oddaję chwałę. Amen.